Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wiem, że czas jest późny. Mieliśmy rozpocząć 15 minut temu, ale Eucharystia ma pierwszeństwo. Wiem, że jesteście po całym dniu pracy, podobnie jak ja, więc treściwość się liczy w tym momencie. Wobec tego pozwólcie, że to, co mam do powiedzenia, co przygotowałem, przemyślałem, będzie miało charakter takiej wieczornego rozmyślania bardziej niż jakiegoś systematycznego wykładu. Tym bardziej, że temat, który został mi zaproponowany czy też zadany, jest związany z waszą, nie wiem, grupową czy indywidualną lekturą odnoszącą się do chrześcijańskiego zaangażowania. I to o chrześcijańskim zaangażowaniu rzecz ma być. Najpierw jednak chciałbym od takich uwag wstępnych rozpocząć, potem przejść do źródeł odangażowania, przyczyn odangażowania, rodzajów zaangażowania, celów zaangażowania i finału. Nie będzie długo. Szanowni czcigodni i drodzy, w niedzielę, 3 dni temu już świętowaliśmy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Miałem wtedy przyjemność głosić Słowo Boże w parafii, w której posługuję. I zacząłem to Słowo Boże od znanego tekstu wyjętego z pism księdza Malińskiego, który pisze w jednej ze swoich książek, że najkrótsze, najbardziej treściwe kazanie wielkanocne wypowiedział pewien proboszcz wiejskiej parafii, który mimo, że był bardzo zaangażowany właśnie w pracę duszpasterską, nie widział owoców tego swojego zaangażowania. W związku z tym w dzień Wielkiej Nocy wyszedł na ambonę i do swoich parafian powiedział najkrótsze, najbardziej treściwe kazanie wielkanocne wszechczasów. A brzmiało ono tak. Jezus zmartwychwstał, Chrystus zmartwychwstał, alleluja, zmartwychwstał prawdziwie, alleluja i co z tego, jak wy i tak w to nie wierzycie, amen. Powtarzam to, bo pierwsze niebezpieczeństwo, jakie nam wszystkim grozi, to jest to, że przychodzimy na spotkania tego rodzaju, grup bardzo szczytnych w swoich założeniach, ale jakby już z wewnętrznym przekonaniem, tak jak wielu ludzi przychodzi świętować się Zmartwychwstanie Pańskie, że nawet gdyby tu w tej chwili stanął święty ojciec Pio, to i tak mnie nic nie ruszy, bo ja wiem lepiej. Jesteśmy już tak obeznani w tych wszystkich pobożnych, świętych tekstach i w analizach i w wysokiej teologii, że właściwie niewiele nas z tego wszystkiego rusza, tak prawdę mówiąc. Jesteśmy trochę podobni do tych postaci z dzisiejszych czytań. Trochę jesteśmy jak ten, który żebrał tam u bram Jerozolimy, świątyni jerozolimskiej. Zwróćcie proszę uwagę, że on, kiedy Piotr powiedział, żeby spojrzał na niego, jest wyraźnie powiedziane, że on spojrzał, licząc, że coś dostanie. Tak, rutyna żebrania była tak wielka, że właściwie gdyby nawet sam Jehowa stanął przed nim, to on i tak by zwrócił ku niemu wzrok jedynie z oczekiwaniem, z przyzwyczajeniem, silniejszym niż jakiekolwiek zaskoczenie rzeczywistością. Podobnie zresztą uczniowie zmierzający do Emaus. Oni są tak mocno w swoim świecie, tak mocno zagłębieni w te sposoby swojego rozumienia rzeczywistości, że potrzebny jest im wstrząs. Potrzebny jest im wstrząs. Tym wstrząsem dla tego żebrzącego było to złota i srebra nie mam, ale to, co mam, to ci daję. Wyciągnął prawą rękę i śpiewam i tańczę i chwalę Pana w konsekwencji. A w przypadku uczniów tym wstrząsem było to, że rozpoznali go przy łamaniu chleba. To dlatego w nocy wracali do Jerozolimy. I teraz może się okazać, że z tego naszego błogostanu, który nam towarzyszy w większym lub mniejszym stopniu, i związanego z tym samozadowolenia też, może nas wytrącić tak niepozorna konferencja, jak ta moja dzisiejsza. I to nie wcale dlatego, że jestem złotoustym naśladowcą świętego Jana, ale dlatego, że Duch wieje, kiedy chce. Świętej pamięci ksiądz profesor Janusz Stanisław Pasierb, znany wam zapewne, teolog i historyk sztuki, wielki poeta. napisał, że podsumowując swoje życie, wiedząc już, że umiera na raka wątroby, napisał, że ilekroć stał na ambonie, to zawsze czuł, że Słowo Boże jest w jego ustach jak rozżarzony węgiel. On mówi, podtrzymuje je wargami, obracam językiem, żeby nie upadło na ziemię. Ale nie wiem, jak z tego bełkotu kaleki ludzie mogą czerpać coś, co pozwala im żyć, cierpieć i umierać. Ze świadomością, że każde słowo ludzkie, najbardziej nawet przygotowane i wycyzelowane, nawet tak piękne homilie jak naszego arcybiskupa Adriana, podziwiane w całej Polsce, w całym świecie, mogą w uszach wielu być bełkotem. Ale z tego bełkotu właśnie Duch Święty wyprowadza coś, co wytrąca z obecnego stanu ducha. I to jest jakby ważne założenie, żeby zrozumieć, że zaangażowanie chrześcijańskie jest obowiązkiem moralnym. To znaczy takie nieustanne wytrącanie, czy pozwalanie na to, żeby Duch Święty nas wytrącił z tego stanu samozadowolenia, z tego stanu bierności, pasywności pewnej. Zadowolenia z tego, że nie muszę już nic robić specjalnego, że sobie tak ułożyłem, ustabilizowałem te wszystkie relacje, nawet takie pobożne relacje, że już właściwie nic więcej nie muszę. Dlatego, że jeżeli nie pozwolimy, żeby Duch Święty nas wytrącał w taki sposób, to może się okazać, że będziemy wyglądać tak jak apostołowie. Nie wiem, czy zauważyliście, że jak przeglądamy Ewangelię, to tam jest coś, co zawsze wzbudzało moje niezrozumienie do pewnego czasu. A mianowicie co jakiś czas jest napisane, że wtedy uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Przemienił wodę w wino w Kanie Galilejskiej, wtedy uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Przemienił się na górze Tabor i wtedy uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Zrobił paraliz, wtedy uwierzyli w Niego Jego uczniowie. To kiedy w końcu uwierzyli? No właśnie wydaje mi się, że to o to chodzi. Że im się wydało, że już wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi z tym Panem Jezusem. Że już Go mają. Że już Go rozgryźli w tej chwili. Już wiedzą, o co tu chodzi w tym wszystkim. I on się wtedy, kiedy już byli tacy pewni, że już wiedzą, w czym rzecz, z czym się to je, on zawsze się im wymykał wtedy. Okazało się, że był większy niż ich wyobrażenia. I to jest zachwycające w chrześcijaństwie. Że my idziemy cały czas za Panem Jezusem zmartwychwstałym i ciągle za każdym zakrętem naszej drogi, za każdą trudną sytuacją, za każdym wysiłkiem wkładanym w najprostsze rzeczy, objawia nam się coś niezwykłego, że Bóg jest obecny w inny sposób, niż żeśmy się spodziewali. Nawet jest obecny tam, gdzieśmy się nie spodziewali, kiedy łowimy z mozołem ryby przez całą noc. Okazuje się, że on czeka na brzegu już z gotowym śniadaniem. Pozwolić się zaskakiwać to jest rzecz bardzo ważna, bardzo istotna dla aktywności chrześcijańskiej, dla zaangażowania chrześcijańskiego. I teraz przejdźmy króciutko do powodów. Kiedy w 1992 roku zapytano filozofa Levinasa, jak mógłby krótko nazwać społeczeństwo przyszłości, to on bez chwili namysłu odpowiedział, w przyszłości to będzie społeczeństwo zdezorientowane. La société désorientée. I wydaje się, że te słowa po 30 latach doskonale się sprawdzają. Jesteśmy społecznością ludzi zdezorientowanych. Zarówno co do tego, w jakim kierunku zmierzają losy świata, w jakim kierunku zmierza Kościół, w jakim kierunku zmierza nasze życie. Wczoraj badania przeprowadzone, 76% Polaków obawia się wybuchu wojny i w związku z tym czuje wielką niepewność życiową. Ale to tylko jest kamyczek w tej wielkiej, skalnej lawinie, która nas codziennie zalewa. Czasy zdezorientowania spotęgowały jeszcze to, co zawsze było źródłem odangażowań. Zdezorientowanie, to, że nie wiemy, dokąd iść, Pan Jezus mówił, nie biegnijcie tu i tam, powodują, że po pewnym czasie, kiedy człowiek mimo wszystko stara się nadążyć, mówi sobie, dość, już nie mam sił, odangażowuję się. Znacie to z pracy, nie? Ja to z pracy znam. Trzeba zrobić to, tamto, to, to. Człowiek próbuje, robi noce, tego. A fermerzy w sumie, a weźcie sobie wszyscy. Odangażowanie. Jeżeli jest za dużo tych rzeczy, to... Tradycyjnie mówiło się zawsze, że źródłami odangażowania jest też to, co jest takie wewnętrzne w człowieku. Pierwsze to jest alienacja. To, że człowiek jest wyobcowany. Coraz bardziej przypominamy, kochani, przyznajcie to, patrząc na siebie w lustrze duchowym, przypominamy ślimaka zamkniętego we własnej skorupie. Jesteśmy odizolowani od świata tą cienką skorupką, tą bańką, jaką daje poczucie bezpieczeństwa i wszechwładzy, wszechwiedzy, którą stwarza nam świat wirtualny. Tam się czujemy bezpieczni, rozpoznawalni, ku mojemu wielkiemu, ale całkowicie odseparowani od innych. Nie? Ku mojemu wielkiemu zdumieniu dzisiaj rano wcześniej usłyszałem w radio piosenkę młodego pokolenia, taką rapującą piosenkę, której treść mnie zdziwiła. Bo wiecie, że to młode pokolenie zawsze takie songi protestacyjne, nie? Jakieś tam komponuje, każde pokolenie ma swoją rewolucję. I ten młody człowiek śpiewa: mam taki życiowy plan, zbuduję stół, z drzewa, zbuduję stół. Nikt nie będzie mógł go lajkować, nikt nie będzie mógł go lajkować. Zbuduję stół, prawdziwy stół, zasiądę z nim, z tobą, twarzą w twarz, nikt nie będzie go lajkować. Jakieś rozpaczliwe wołanie, żeby wyjść z tej przestrzeni izolacji w świat rzeczywisty. Ale taką bańką może też być obracanie się ciągle w tych samych tematach, znajomościach, zamknięcie pewne na nowość, właśnie na tę niespodziankę, jaką niesie ze sobą Chrystus. Drugie źródło to jest samotność, bo takie odseparowanie się, zamknięcie się w swoim świecie, ono prowadzi do samotności, rodzi samotność. I to we wszystkich wymiarach. Mamy tę samotność taką emocjonalną, ona się czuje sam po prostu, nie ma nikogo. Samotność społeczną, kiedy nie należymy, no wy macie szczęście, że należycie do tej grupy, chociaż ten stopień identyfikacji z tą grupą też może być różny. Czy wreszcie taką samotność egzystencjalną, kiedy człowiek czuje się opuszczony przez Boga, przez aniołów, przez opatrzność. I to jest tragiczne. Papież Benedykt mówi, że jednym z największych bied ubóstwa współczesnego to jest samotność. Jesteśmy ubodzy w relacje, w kontakty, w takie prawdziwe, głębokie. Trzeci element to jest narcyzm. Bo jednak, żeby zaleczyć to, że jestem zamknięty w swojej bańce, że jestem samotny, to jednak muszę się jakoś dobrze czuć. Nie? I tym lekarstwem na to jest odgrywanie teatru przed samym sobą. Takiego teatru, w którym ja jestem najważniejszy. Znaczy ja mam rację, ja mam receptę na wszystko. Ja to wszystko rozumiem lepiej niż inni. Niech się ode mnie uczą. Narcyzm jest bardzo wyrafinowany, wysublimowany. On się przejawia w tym, że właściwie mogę mówić o dawaniu, o miłości braterskiej czy siostrzanej, o przykazaniu miłości, ale tak naprawdę w środku nie chcę, żeby się nic, chcę, żeby się nic nie zmieniało. Znacie w czasie mszy, niektórzy z was się uśmiechnęli, nie? Przy tym dzwonku, który zabrzmiał trochę szybciej. I przypomniało mi się, że jest taka tradycja chrześcijańska tak zwanego risus paschalis, śmiechu wielkanocnego. Był zwyczaj, że w czasie liturgii wielkanocnej cały kościół wybuchał śmiechem, pokazując w ten sposób, dając upust swojej radości z tego, że Pan Jezus zmartwychwstał. Dzisiaj w Niemczech pielęgnują to nawet biskupi, czytając zawsze jakąś, opowiadając jakąś anegdotę na koniec liturgii, żeby wszyscy mogli się pośmiać do woli. Mi się przypomniało, przepraszam, w czasie liturgii, przypomniało mi się taka stara anegdota o tym, jak to księża mają stosunek do celibatu. Nie? Ci młodzi mówią znieść celibat, ci starzy mówią nie znosić celibatu, a ci w średnim wieku mówią niech zostanie tak, jak jest. Hmm? Tak. To jest to nastawienie, które często nam towarzyszy, jeżeli chodzi o zaangażowanie. Że właściwie do, jak człowiek jest młody, taki świeży, to wszystko chciałby zmienić. Jak już jest w takim wieku moim, takim dojrzałym, to mówi, no, żeby się już nic nie zmieniało, bo to już dociągnę do emerytury. A ci w tym średnim wieku mówią, a to tam, możemy tu się pokarmić Słowem Bożym, tu sobie powiemy, że jest fajnie. A tak właśnie, żeby się nic nie zmieniło. Żeby się nic nie zmieniło. I to jest chyba analiza taka w świetle Bożym tego, mam nadzieję, że w świetle Bożym tego, co jest przyczyną odangażowania. Natomiast co jest próbą zaangażowania? Otóż jeżeli przyczyną odangażowania jest chaos tego świata, czy przynajmniej postrzeganie tego świata, dezorientacja w tych wartościach, to tym, co powoduje zaangażowanie, jest porządek. Jest ład, jaki wprowadza Ewangelia. Jaki wprowadza Słowo Boże. Bo cechą Słowa Bożego jest to, co się w naukach społecznych nazywało kiedyś ordo socialis, czyli porządek, ład, który jest odzwierciedleniem hierarchii niebiańskiej. I to, co ma być na pierwszym miejscu, jest na pierwszym miejscu. Co ma być na drugim, jest na drugim. Kiedy człowiek próbuje ten świat tak porządkować, to wtedy czuję to wewnętrzne przynaglenie, żeby zmieniać jednak, żeby ten świat ewangelizować, jak to pięknie opowiadał nam ksiądz Tomasz przed chwilą. Ewangelizować nawet wtedy, kiedy jesteśmy jak ziarnka grochów w korncu. Czego? Ziarnka maków w korncu. W każdym razie nas jest mało, nie? Chodzi o to, że wtedy czujemy takie... Miłość Chrystusa przynagla nas. Myślicie, że nie byłoby mi wygodnie teraz już być w laczkach i siedzieć tam i coś sobie czytać? Miłość Chrystusa przynagla nas. Spotkam fajnych ludzi, mam im coś do powiedzenia, bo myślę nad tym po nocach. Trzeba coś teraz dać, nie potem, teraz, już. Oczywiście w tym dawaniu, w tym zaangażowaniu też można przesadzać. Bo można przesadzać w dwóch jakby kierunkach. 18 minut na razie. Można w dwóch kierunkach przesadzać. Jeden to jest zbytnia pasywność, a drugi to jest zbytnia aktywność. Święty Tomasz Akwiny zawsze mówił, że każdy grzech jest albo przez niedomiar, albo przez nadmiar. Nie? Więc w tym przypadku to może wyglądać tak, że zaangażowanie to w tę pasywną stronę może wyglądać tak, że ja się angażuję, owszem, ale w moją grupę, w moją rodzinę, w moich najbliższych, w tych, których znam, a reszta niech se idą dokąd chcą. Błogosławiony papież Paweł VI tuż po Soborze Watykańskim II już 60 lat temu czuł, że coś takiego będzie się wydarzać i nazwał to, przestrzegał przed ponownym schodzeniem do katakumb. Ten świat niech idzie, Kościół niech się zapadnie, w ogóle tych biskupów trzeba przegnać. Niech sobie robią, co chcą. Ale my, 33, ja, my są fajni. To jest pewne niebezpieczeństwo. Przepraszam, że tak bezpośrednio, ale to właśnie chodzi o to, żeby się obudzić. To jest to pewne niebezpieczeństwo takiego myślenia sekciarskiego troszeczkę, takiego... radowania się swoim, bez tej świadomości, że zaangażowanie chrześcijańskie to jest wzięcie odpowiedzialności za świat. My jesteśmy drożdżami w mące. Teraz piekliście, nie? Na święta. Ja też piekłem babkę. Te drożdże muszą być w mące. Jak będą koło mąki, no to możesz czekać wieki. Nic się nie stanie. My musimy być w tym świecie, a nie coś odsaparowani. Czyli to, co mówił Tomek, to wyjście świeckich do świata. Nie? To, przy czym tu jest ważna taka dewiza piękna, którą zawsze sobie powtarzam, tak, kiedy mnie kusi, żeby coś za dużo coś tam powiedzieć. Święty Jan Wianney, proboszcz z Ars, zawsze mówił tak.
Nie mów za dużo o Panu Bogu. Żyj tak, żeby inni się spytali o Niego. To jest ważne. Żyj tak, żeby inni się o Niego spytali.
Druga skrajność polega na tym, że my jesteśmy tak zaangażowani czasem w to, żeby iść i głosić i w ogóle nawracać wszystkich, że żeby być słuchanymi, rezygnujemy z pewnych podstawowych wymagań Ewangelii. Żeby nas słuchali, jesteśmy gotowi zrezygnować z pewnych... To jest trochę tak, jak w niedzielę będą wybory, nie? Do samorządów. Jak tak patrzę na te plakaty, które wiszą, nawet tu w Katowicach, w centrum i tak dalej, na tych plakatach często z ramienia partii, organizacji czy stowarzyszeń, które jawnie, publicznie sprzeciwiają się chrześcijańskiej moralności, na przykład popierają aborcję, pigułkę, po i tak, startują ludzie, którzy jednocześnie są bardzo zaangażowani we wspólnoty Kościoła. Jak to pogodzić? A może oni są tak zaangażowani właśnie w ten sposób, że oni sobie myślą, to nie jest ważne, ale jak ja tam będę, to się wszystko zmieni. No przyjmijmy, że mają taką dobrą wolę. Tylko, że to tak nie działa w praktyce. To jest też forma dawania świadectwa. Wiem, że to jest zupełnie inna dziedzina, polityka to jest miejsce kompromisów i tak dalej, ale czasem to świadectwo jest ważniejsze niż zgorszenie z tym związane, niż inne korzyści, które mogą z tego przyjść. Więc albo możemy się schować, albo możemy się zbyt angażować w takim sensie, że żeby być słuchanymi, rezygnujemy z radykalizmu ewangelicznego. Teraz szukamy tego złotego środka. Jak go znaleźć? Oczywiście znaleźć go zawsze w tym, o czym Pan Jezus mówił, jak się modlił w modlitwie arcykapłańskiej, która zwykle jest pomijana, która była treścią mojej homilii w Wielki Czwartek. Zwykle wtedy się koncentrujemy na myciu nóg i na Eucharystii i na kapłaństwie. Piękne kwiatki zawsze księża dostają i życzenia, nie? Tak, dostaliśmy, Tadziu, ty też dostałeś, ja też dostałem kwiatki. A nie koncentrujemy się za bardzo na tej istocie, jaką zawiera w sobie modlitwa arcykapłańska Chrystusa. Gdzie On się modli najpierw za siebie, o łaskę wypełnienia woli Bożej, potem za powierzonych sobie apostołów, czyli kapłanów, i dla nich prosi o uświęcenie, żeby byli święci, a potem za cały lud, za tych, którzy będą wierzyć dzięki ich słowu, o jedność. To jest pewna wskazówka naszego zaangażowania. Mamy działać na rzecz jedności, w uświęceniu, żeby spełnić wolę Bożą. A w jaki sposób? Ja myślę, że te spotkania tutaj, które mają taką tradycję i taką sławę, już renomę, są doskonałym miejscem do tego, żeby tak pięknie to zaangażowanie przygotowywać, bo to jest miejsce formacji. Stąd potem my się mamy formować, obudzić się, jak ci uczniowie w Emaus. To jest On. I teraz za chwilę pójdziecie w tę noc, nie? Do tej Jerozolimy gdzieś tam. Myślę, że trzy elementy są ważne w tym wszystkim, żeby znaleźć ten złoty środek. Pierwszy to jest umiłowanie prawdy. Ukochać prawdę, caritas in veritate, to Benedykt XVI o tym mówi. Ukochać prawdę to jest w ogóle fundament naszego funkcjonowania w tym świecie. Od prawdy o sobie począwszy, przez prawdę o świecie, o Kościele, o Bogu, prawda was wyzwoli. Ja jestem prawdą, mówi Jezus. Umiłować prawdę. Nawet jeżeli czasem boli. Drugie to jest szacunek dla rozumu. Żeby nie popaść w jakieś egzaltowane, emocjonalnie podbite na maksimum środowiska, które mają w pogardzie intelekt, rozum, logikę, myśl. I trzecie to jest prawość obyczajów. Taka pewna swoista bezkompromisowość ze świadomością tego, że są rzeczy, których nie robię, bo takie są moje zasady. A te moje zasady są zasadami Kościoła, są zasadami Chrystusa. Po prostu tego nie robię. Nie muszę motywować tego w inny sposób. Te trzy, umiłowanie prawdy, szacunek dla rozumu i prawość obyczajów, wydaje mi się, że są tymi płaszczyznami zaangażowania, na które czeka współczesny świat, czekają ludzie na takie świadectwo. Jak się ono objawia? No oczywiście tu można sobie rozważać, dywagować jeszcze bardzo długo. Natomiast ono w praktyce się weryfikuje, to zaangażowanie, w bardzo prostych rzeczach. Czasem na takich spotkaniach dla przyszłych małżonków mówię: słuchajcie, uwierzcie mi, jestem już starszym panem. Nawet herbatę można komuś zrobić z miłością albo z nienawiścią. To się w tym wyraża. I nie jest ważne, co się w życiu robi. Czy się robi herbatę, czy się przyszywa guziki do koszuli, domowników, czy się pisze książki. To nie jest ważne. Ważne w tym zaangażowaniu jest miłość, z jaką się to robi. Miłość, z jaką się parzy herbatę, miłość, z jaką się przyszywa guziki i miłość, z jaką się pisze książki, których i tak potem nikt nie czyta. Ale to jest najważniejsze i to pozwala ocaleć człowiekowi. To nas przenosi przez rzekę śmierci do zmartwychwstania właśnie. Do tego nowego wymiaru, o którym papież Benedykt XVI mówi, że jest absolutną, totalną mutacją genomu ludzkiego. Życzę wam, żeby ta oktawa była dokończona w takiej pięknej, zaangażowanej atmosferze, a to dzisiejsze nasze spotkanie przez moje nieporadne słowa, przede wszystkim przez Eucharystię, tak, przez moje nieporadne słowa, żeby było takim fajnym wstrząsem, który pozwoli wam ocknąć się z pewnego jakiegoś bierności czy marazmu i zaangażować całym sercem dla Boga, dla Kościoła, dla Chrystusa przez proste rzeczy robione z miłością. Amen.